W adhortacji Vita Consecrata w punkcie trzecim czytamy dobrze znane nam zdanie, że życie konsekrowane znajduje się w samym sercu Kościoła jako element o decydującym znaczeniu dla jego misji, ponieważ wyraża najgłębszą istotę powołania chrześcijańskiego oraz dążenie całego Kościoła oblubienicy do zjednoczenia z jedynym oblubieńcem. Ważne jest dla nas to pierwsze zdanie, że życie konsekrowane znajduje się w samym sercu Kościoła. A serce ma to do siebie, że żywo reaguje na wszystko, co dzieje się w organizmie. Nawet nasze myśli potrafią poruszyć nasze serce. Wiemy, jak to jest, że na myśl o kimś bliskim nasze serce zaczyna bić mocniej czy szybciej. Analogicznie do tego osoby konsekrowane nie mogą być obojętne na życie Kościoła, które jest mistycznym ciałem Chrystusa. Tak jak serce żywo reaguje na wszystko, co się dzieje w ciele, tak osoby konsekrowane żywo reagują na życie Kościoła, mistycznego ciała Chrystusa. I nie tylko żywo interesują się życiem Kościoła, ale to życie współdzielą. Poza tym serce z zasady ściśle współpracuje z głową. Analogicznie osoby konsekrowane, będące w tym sercu albo będące sercem Kościoła, zawsze blisko są głowy Kościoła, zawsze blisko są papieża, czego zewnętrznym znakiem jest obecność osób konsekrowanych na audiencjach, na spotkaniach z papieżem. Ale też i w drugą stronę widzimy, jak wiele troski, jak wiele uwagi każdorazowy papież poświęca osobom konsekrowanym, nie wyłączając także instytutów świeckich, czego dokumentnym przykładem mamy chociażby tych zbiór 123 różnych wypowiedzi papieży ostatnich lat, w których znalazła się uwaga dotycząca instytutów świeckich. Słusznie zatem jest zalecenie władz instytutu, aby w ramach naszych skupień miesięcznych uwzględniać nauczanie papieskie, zwłaszcza aktualne nauczanie papieskie, aby przykładać to ucho serca do tego, czym żyje Kościół, aby współdzielić życie Kościoła. I właśnie wychodząc naprzeciw temu postulatowi, chciałbym dzisiaj zaproponować wspólną refleksję nad ciepłym jeszcze dokumentem wydanym przedwczoraj, 14 września. Jest to adhortacja posynodalna Benedykta XVI, Ecclesia in Medio Oriente, podpisana w Bejrucie na początku wizyty Ojca Świętego do Libanu, która aktualnie trwa. W tej chwili zdaje się, że jest msza święta właśnie odprawiana przez Ojca Świętego. Chcielibyśmy zatem pochylić się nad tym dokumentem, w którym, mimo że dotyczy on spraw Kościoła na Bliskim Wschodzie, odnajdziemy wiele treści wprost odnoszących się do osób konsekrowanych. Są tam zresztą w trzeciej części tego dokumentu całe duże fragmenty poświęcone osobom konsekrowanym, a konkretnie osobom zakonnym, ale w tych treściach myślę, że też odnajdziemy własną duchowość. Proszę więc pozwolić, że krótko przedstawię najważniejsze treści tego dokumentu, oczywiście pozostawiając lekturę każdej z osobna. Chodzi o to, aby zasmakować języka tego dokumentu. Pewnie, że z nieco innym emocjonalnym zaangażowaniem czytamy dokumenty Benedykta XVI niż czytaliśmy dokumenty Jana Pawła II, ale jest to wciąż głos Kościoła. Głos niezwykle mocny, ważny, treściwy. To jest lektura skłaniająca nas do wielu głębokich przemyśleń. i do tego szczerze namawiam. Otóż dokument liczy 100 artykułów podzielonych na 3 części ujętych w klamry wstępu i zakończenia. Każda z części nosi tytuł wzięty z tekstów Pawłowych, a więc część pierwsza zatytułowana Zawsze dziękujmy Bogu za was wszystkich, wspominając o was nieustannie w naszych modlitwach. To z listu do Tesalonicza. Część druga zatytułowana Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich, którzy uwierzyli. I część trzecia My głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, moc Bożą i mądrość Bożą. Już z samego tytułu, że jest to adhortacja posynodalna, jednoznacznie wynika, że dokument ten jest podsumowaniem specjalnego zgromadzenia synodu biskupów, jaki odbywał się w dniach od 10 do 24 października 2010 roku. I synod ten miał hasło przewodnie Kościół katolicki na Bliskim Wschodzie, komunia i świadectwo. Jeden duch, jedno serce ożywiały wszystkich, którzy uwierzyli. W samym tytule dokumentu zawarta jest przewodnia treść. Takimi dwoma hasłami, wokół których koncentruje się treść dokumentu, to komunia i świadectwo. We wstępie papież podkreśla jedność w różnorodności Kościoła na Bliskim Wschodzie. Ten Kościół na Bliskim Wschodzie jest bardzo zróżnicowany, o czym za chwilę jeszcze parę zdań. Papież podkreśla tę jedność, potrzebę jedności w różnorodności wyznań chrześcijańskich na Bliskim Wschodzie, na tej ziemi wybranej w sposób szczególny przez Boga, która, słowa papieża, była przemierzana przez patriarchów i proroków. Była miejscem wcielenia Mesjasza. Widziała, jak wznoszony był krzyż Zbawiciela. Była świadkiem zmartwychwstania Odkupiciela oraz zesłania Ducha Świętego. Przemierzana przez apostołów, świętych i wielu ojców Kościoła, była tyglem, gdzie powstawały pierwsze sformułowania dogmatyczne. Więc ziemia Bliskiego Wschodu jest dla nas szczególnie bliska, bo tam rodziło się chrześcijaństwo. Tam żył Zbawiciel. Wracając do tej kwestii jedności, papież pisze, w świetle wiary chrześcijańskiej jedność jest życiem samego Boga, który objawia się w Duchu Świętym przez Jezusa Chrystusa. To jest ważne stwierdzenie dla nas, dla osób konsekrowanych. Jedność jest życiem samego Boga, który objawia się w Duchu Świętym przez Jezusa Chrystusa. Jest to dar od Boga, który odwołuje się do naszej wolności i oczekuje na naszą odpowiedź. To właśnie ze względu na swe boskie pochodzenie komunia, ta jedność, ma zasięg powszechny. Myślę, że możemy tutaj odnaleźć siebie. Komunia, jedność, wspólnota, jak ją nazwiemy, to dar od Boga, który odwołuje się do naszej wolności i oczekuje na naszą odpowiedź. To więc to nie jest coś, co nam się należy, coś, co samo spada z nieba. To jest dar, który zobowiązuje. Nie wystarczy więc narzekać, że nie ma wspólnoty, nie ma jedności, bo ona sama się nie staje. To jest dar, który trzeba przyjąć i na który trzeba odpowiedzieć. Ta więź wspólnotowa, czy też komunia, jak często papież mówi, ma przyczynę sprawczą i wzorczą w Jezusie Chrystusie. To znaczy Chrystus tę komunię sprawia, ale też i On jest wzorem tej komunii, tej jedności, tej więzi z Ojcem w mocy Ducha Świętego. Pisze o tym Benedykt XVI w punkcie 4 wspomnianej adhortacji. Od samego początku istnieje podstawowy związek między wiarą w Jezusa a komunią kościelną, na co wskazują dwa znamienne wyrażenia. Jedno serce i jedna dusza. Chodzi o to zdanie, że jedno serce i jedna dusza ożywiały wszystkich wierzących w Kościele pierwotnym. Komunia nie jest więc efektem działania człowieka. Godne zauważenia. Komunia, wspólnota nie jest efektem działania człowieka. Nie techniki, nie socjotechniki budują komunię. Nie chwyty psychologiczno-pedagogiczne. Rodzi się ona przede wszystkim dzięki mocy Ducha Świętego, który obdarza nas wiarą działającą przez miłość. Drogie Panie, to są teksty odnoszące się do Kościoła na Bliskim Wschodzie. Ale czyż one wprost nie dotyczą naszego życia, naszego współtworzenia wspólnoty? Dalej papież wskazuje na cztery zasadnicze filary kościelnej komunii, co też odnosi się do osób konsekrowanych. I pozwolę sobie przytoczyć fragment z punktu 5. Według Dziejów Apostolskich jedność wierzących rozpoznaje się po tym, że trwają oni w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Jedność wierzących karmi się więc nauczaniem apostołów, czyli głoszenie Słowa Bożego, na które odpowiadają oni jednością wiary, komunią braterską poprzez posługę miłosierdzia, łamaniem chleba, Eucharystia i wszystkie sakramenty, oraz modlitwą osobistą i wspólnotową. To właśnie na tych czterech filarach oparte są komunia i świadectwo w pierwszej wspólnocie wierzących. Dodajmy, w każdej wspólnocie wierzących. A więc karmienie się nauczaniem apostołów, wsłuchiwanie się w głos Kościoła, na co potrzebna jest odpowiedź wiary, posługa miłosierdzia, Eucharystia i sakramenty, modlitwa indywidualna i zbiorowa. To są cztery filary budujące komunię, wspólnotę. Więc nie psychologia, nie techniki jakieś, nie chwyty duszpasterskie, ale te cztery zasadnicze elementy. To we wstępie papież mówi o tych kwestiach. Teraz przejdźmy krótko do pierwszej części adhortacji, której w tej prezentacji poświęcę nieco więcej uwagi, bo też wydaje się, że tam jest najwięcej treści, które można przełożyć na nasze życie. W pierwszej części adhortacji papież skupia uwagę na sytuacji na Bliskim Wschodzie i w ten sposób kreśli kontekst, w jakim żyje Kościół, zarówno Kościół rzymskokatolicki, jak i kościoły przedchalcedońskie. To na przykład kościoły przedchalcedońskie to kościół koptyjski, etiopski, jakobicki, syromalabarski, syromalankarski, orniański i inne. To są kościoły, te nazwy brzmią dla nas egzotycznie i być może pierwszy raz je słyszymy, te kościoły chrześcijańskie, tak zwane przedchalcedońskie, to są te wspólnoty, które nie zaakceptowały decyzji IV Soboru Powszechnego, jaki miał miejsce w Chalkedonie koło Stambułu w dniach od 8 do 31 października 451 roku. Czyli to są kościoły z samych początków chrześcijaństwa, które nie przyjęły decyzji tegoż soboru, który między innymi potępił monofizytyzm. A więc pogląd, według którego w Chrystusie jest jedna natura. Natura boska, która wchłonęła naturę ludzką. My mówimy jedna osoba w dwóch naturach, bosko-ludzkiej. Natomiast kościoły przedchalcedońskie uznają właśnie w ten sposób, że natura boska wchłonęła ludzką i w Chrystusie jest tylko jedna natura. Oczywiście ten sprzeciw wobec decyzji Soboru Chalcedońskiego wynikał nie tyle z racji doktrynalnych, co bardziej z racji, powiedzielibyśmy, politycznych. Dlatego, że kościoły te sprzeciwiały się imperialnej polityce Bizancjum i nie chciały przyjąć decyzji, które jednoznacznie wynikały z pewnych zależności politycznych także. Ale to jest kwestia, której w tym momencie chyba nie warto drążyć. W każdym razie papież pokazuje, że mamy to właśnie bogactwo, tę różnorodność chrześcijaństwa na Bliskim Wschodzie, ale zarazem pokazuje jedność w różnorodności tych właśnie kościołów przedchalcedońskich. Dalej papież dostrzega wzajemną wrogość, niestety wzajemną wrogość mieszkańców Bliskiego Wschodu. Pisze: jakże smutny jest widok tej błogosławionej ziemi cierpiącej, której dzieci zawzięcie ranią się nawzajem i umierają. To właśnie tam najwięcej ginie chrześcijan, także często w walkach bratobójczych. Dlatego papież w duchu Soboru Watykańskiego II zachęca do podjęcia trudu budowania ekumenizmu duchowego, to znaczy opartego na wzajemnym przebaczeniu, na modlitwie, na odwołaniu do Boga jedynego. I to jest warunek drogi świętości, ekumenizm duchowy, jak pisze papież. Liczni męczennicy tej ziemi są świadkami owej duchowej jedności, która jest rozrywana współcześnie bardziej uwarunkowaniami politycznymi, manipulacją ekonomiczną, aniżeli jakimiś racjami doktrynalnymi. Obowiązkiem chrześcijanina na tych ziemiach, zwłaszcza osób konsekrowanych, jak zaznacza papież, jest krzewienie ekumenizmu duchowego, między innymi przez działalność charytatywną i edukacyjną. Papież postuluje też, aby w ramach tego ekumenizmu duchowego podejmować trud wspólnego czytania Biblii i modlitwę. Pisze tak: wyznawanie jednego Boga zamiast instrumentalizowania Go w powtarzających się i nie dających się usprawiedliwić dla człowieka autentycznie wierzącego konfliktach może, jeśli jest przeżywane z sercem czystym, istotnie przyczynić się do pokoju w tym regionie oraz nacechowanego szacunkiem współżycia jego mieszkańców. I w tym duchu dużo miejsca papież poświęca koegzystencji, współistnieniu chrześcijan, Żydów i muzułmanów na ziemi Bliskiego Wschodu, które mają wspólne dziedzictwo w wierze w jednego Boga. Tworzą oni, jak pisze papież, szczególną symbiozę, z której wyrasta specyficzna dla tego regionu świata kultura. Te trzy wielkie kultury, chrześcijańska, żydowska i muzułmańska, są sobie wzajemnie potrzebne. Wyeliminowanie jednej z nich pozbawi tożsamości kulturę Bliskiego Wschodu. A zatem papież potępia jakiekolwiek konflikty na tle religijnym. Podkreśla przy tym, że, cytuję, wolność religijna jest szczytem wszystkich wolności. Jest świętym i niezbywalnym prawem, obejmuje ona równocześnie na poziomie indywidualnym i zbiorowym wolność sumienia w sprawach religijnych oraz swobodę kultu. Obejmuje też swobodę wyboru religii, którą uważa się za prawdziwą, i publiczne wyrażanie swojej wiary. Wolność religijna jest bowiem zakorzeniona w godności osoby, dlatego nie może być żadnego przymusu pod tym względem w imię rzekomej prawdy, jak to czynią różne ekstremalne ruchy, zwłaszcza muzułmańskie. I odnośnie do prawdy, w 27 punkcie tegoż dokumentu papież pisze: dobrze wiemy, że prawda poza Bogiem nie istnieje jako sama w sobie, byłaby wówczas bożkiem. Prawda może się rozwijać tylko w inności, która otwiera na Boga, która pozwala poznać swoją odmienność poprzez moich braci w człowieczeństwie i w nich. Dlatego niewłaściwe jest twierdzenie w sposób wykluczający: posiadam prawdę. Prawda nie jest czyjąś własnością, lecz zawsze jest darem, który wymaga wysiłku do coraz głębszego przyswajania prawdy. Prawdę można poznawać i żyć nią tylko w wolności. Dlatego nie możemy narzucić prawdy drugiej osobie. Objawia się ona tylko w spotkaniu, które przenika miłość. To 27 punkt adhortacji. Podkreślam to dlatego, że ten passus o prawdzie może mieć kapitalne znaczenie dla budowania więzi wspólnotowych, dla naszych relacji we wspólnocie. Że nie można twierdzić: ja mam prawdę, ty jej nie masz, ja ci tę prawdę dam. Prawda nie jest czyjąś własnością, ale jest darem, który wymaga wysiłku do coraz głębszego jej przyswajania. A prawdę można tylko poznać w wolności i miłości. Dalej papież mówi o potrzebie zdrowej laickości, co też może być ważne dla instytutów świeckich. Zdrowa laickość nie może przeradzać się w sekularyzm wrogi religii. To już papież Paweł VI w adhortacji Evangelii Nuntiandi z 1974 roku rozróżniał pomiędzy sekularyzacją a sekularyzmem. Sekularyzacja, czyli to, co Benedykt XVI nazywa zdrową laickością, przeciwstawia się sekularyzmowi, który jest absolutnie wrogi jakiejkolwiek religii. Odnośnie do tego w 29 punkcie omawianego dokumentu papież Benedykt XVI pisze: zdrowa laickość natomiast oznacza uwolnienie wiary od ciężaru polityki i wzbogacenie polityki o to, co wnosi wiara, przy zachowaniu koniecznego dystansu, wyraźnego rozróżnienia i niezbędnej współpracy między obiema, to znaczy polityką i wiarą. Żadne społeczeństwo nie może rozwijać się należycie, jeżeli nie zapewni wzajemnego szacunku między polityką i religią, wystrzegając się stałej pokusy mieszania ich lub przeciwstawiania sobie. W Polsce mamy już do czynienia nie z sekularyzacją, czyli tym zdrową laickością, ale z typowym sekularyzmem, który staje zawsze w opozycji do religii i próbuje ją na wszelkie sposoby usunąć. W tym kontekście Benedykt XVI mówi o przyczynach fundamentalizmu religijnego, jakimi są między innymi niepewność ekonomiczno-gospodarcza i manipulacja polityczna. Już nie chcę rozwijać tego wątku, ale jasno wynika ze słów papieża, że te wszystkie ekstremy, mówi się o ekstremistach islamskich, fundamentalizmie islamskim, tak naprawdę to nie ma nic wspólnego z prawdziwym islamem. To jest manipulacja polityczna. I papież pisze, mając na myśli masową emigrację chrześcijan z Bliskiego Wschodu, którzy uciekają w obawie o własne życie przed fundamentalistami. Podczas gdy ze względu na konieczność, zniechęcenie lub rozpacz rodzimi katolicy na Bliskim Wschodzie podejmują dramatyczną decyzję o opuszczeniu ziemi swoich przodków, swej rodziny i wspólnoty wiary, niektórzy wręcz przeciwnie, pełni nadziei, decydują się na pozostanie w swej ojczyźnie i w swojej wspólnocie. Zachęcam ich do umacniania tej pięknej wierności i wytrwania w wierze. Więc pierwsza część dokumentu kreśli sytuację i na tym tle, na tej podstawie papież snuje głębokie refleksje, jak powiedzieliśmy, na temat prawdy, na temat religii, wolności sumienia i tak dalej. Druga część dokumentu dotyczy wspólnoty, zgodnie z hasłem przewodnim, komunia, wspólnota i świadectwo. Pokazuje papież, że pomiędzy wspólnotą, komunią, a świadectwem zachodzi sprzężenie zwrotne. Świadectwo, pisze, jest odbiciem głębokiego życia wewnętrznego, indywidualnego i wspólnotowego, co też jest ważne dla życia konsekrowanego. Że można tylko wtedy dawać świadectwo, kiedy jest w zapleczu głębokie życie duchowe, indywidualne i wspólnotowe. Koinonia, greckie słowo wspólnota, zapewnia świadectwu trwałość i konsekwencję i wymaga stałego nawrócenia. Udoskonala ono komunię i umacnia z kolei świadectwo. Bez jedności nie może być świadectwa. Wielkim świadectwem jest właśnie życie w jedności. Też bardzo doniosłe zdania dla naszych wspólnot. Papież dodaje, że komunia jest darem, który wszyscy powinni w pełni przyjąć i jest rzeczywistością, którą trzeba nieustannie budować. Komunia nie jest dana raz na zawsze. To jest zadanie, które stale trzeba podejmować. Dlatego kieruję usilną zachętę do adresatów dokumentu, aby budowali tę wspólnotę swoich kościołów lokalnych. I tu znaczną część tego dokumentu zajmują konkretne wskazania, które ja tu pomijam, kierowane do patriarchów, biskupów, prezbiterów, osób konsekrowanych i laikatu. I do każdego z tych stanów papież kieruje osobną zachętę, pokazując, w jaki sposób każdy z tych stanów może budować wspólnotę kościoła lokalnego. Dużo uwagi poświęca rodzinie i roli kobiety, co w kontekście kultury muzułmańskiej ma swoją wymowę. Jest także adres kierowany do młodzieży i do dzieci, do których wprost zwraca się między innymi takimi słowami. Jeśli chodzi o was, drogie dzieci, uczcie się już teraz posłuszeństwa Bogu, będąc posłuszne waszym rodzicom, tak jak dziecię Jezus. Uczcie się także życia chrześcijańskiego w rodzinie, w szkole i wszędzie. Pan o was nie zapomni. On zawsze idzie obok was i pragnie, abyście szły wraz z nim mądre, odważne i uprzejme. To 64 punkt adhortacji. Trzecia część tego dokumentu, zgodnie z tytułem, poświęcona jest kwestii świadectwa, którego szczególnym znakiem jest krzyż, a zatem godne znoszenie cierpienia i męczeństwo, którego na Bliskim Wschodzie niestety nie brakuje. Świadectwo, jak podkreśla papież, jest nieodłącznym wymiarem życia chrześcijańskiego. Pisze, chrześcijanin jest przede wszystkim świadkiem, a świadectwo wymaga nie tylko formacji chrześcijańskiej, odpowiedniej do poznawalności prawd wiary, ale także konsekwencji życia zgodnego z tą właśnie wiarą, aby móc odpowiedzieć na potrzeby współczesnych nam ludzi. To jakby komentarz do dzisiejszej Ewangelii, czy do dzisiejszego Słowa Bożego. Dalej papież mówi o konieczności bycia chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Mówi o tym, że oni tam są potrzebni. Oni tam muszą być. Mimo że uciekają przed ekstremistami, to jednak tam chrześcijanie powinni być. Mimo prześladowań nie powinni oni tam zniknąć, bo to naruszyłoby tożsamość całego chrześcijaństwa. Nie do pomyślenia jest sytuacja, że w ziemi, tej ziemi błogosławionej, jak mówiliśmy przed chwilą, że tam nie będzie chrześcijan. Że w tej ziemi, gdzie chrześcijaństwo się rodziło, nie będzie aktualnie chrześcijan. Nie można do takiej sytuacji dopuścić. A więc trzeba, aby tam, na tej ziemi, gdzie kształtowało się Słowo Boże, kwitła żarliwa lektura Słowa Bożego, Biblii, przez lekcję divina i właściwe wprowadzenie autentycznego duszpasterstwa biblijnego jako fundament świadectwa. Ważną rolę świadectwa pełni liturgia i sakramenty, zwłaszcza Eucharystia i pokuta. Papież pisze: liturgia, a przede wszystkim celebracja Eucharystii, jest szkołą wiary, która prowadzi do świadectwa. Jest też cały passus poświęcony znaczeniu pielgrzymek. W 83. punkcie tego dokumentu papież pisze: Bliski Wschód, ziemia biblijnego objawienia, bardzo wcześnie stał się dla wielu chrześcijan przybywających z całego świata szczególnym celem pielgrzymek. Chcieli oni umocnić swą wiarę i przeżyć głębokie doświadczenie duchowe. Była to praktyka pokutna, odpowiadająca na prawdziwe pragnienie Boga. Dzisiejsze pielgrzymki biblijne powinny powrócić do tej pierwotnej intuicji. Dużo nadziei w krzewieniu świadectwa żywej wiary papież pokłada w nowych ruchach religijnych, a także we wspólnotach zakonnych i innych osobach konsekrowanych, zwłaszcza tych, które są zaangażowane w działalność edukacyjną i charytatywną, bez względu na racje religijne. Papież zwraca uwagę, że właśnie osoby konsekrowane służą na polu edukacji i działalności charytatywnej nie tylko chrześcijanom, ale także Żydom, muzułmanom czy innym osobom. I to jest ich świadectwo. To jest ogromnie ważna sfera świadectwa na tej błogosławionej ziemi objawienia. Na ten temat papież pisze w 91. punkcie dokumentu. Liczne są ośrodki edukacyjne, szkoły, uczelnie i uniwersytety katolickie na Bliskim Wschodzie. Tak, są uniwersytety katolickie na Bliskim Wschodzie, także w Bejrucie. Działający tam zakonnicy, zakonnice i świeccy wykonują wspaniałą pracę, dla której wyrażam uznanie i do której zachęcam. Te katolickie instytucje edukacyjne, którym obcy jest jakikolwiek prozelityzm, przyjmują uczniów lub studentów należących do innych kościołów czy wyznających inne religie. Często także w Polsce ci, którzy chyba niewiele wiedzą o chrześcijaństwie albo nie chcą wiedzieć i nie mają dobrej woli, zarzucają, że uprawia się prozelityzm. Czyli nawracanie na siłę, przeciąganie na siłę do chrześcijaństwa. Tymczasem papież podkreśla, że te szkoły, ośrodki edukacyjne czy charytatywne na Bliskim Wschodzie dalekie są od prozelityzmu. Jest rzeczą znamienną, można to znaleźć w internecie, że wielu muzułmanów chętnie posyła swoje dzieci do szkół katolickich, szkół chrześcijańskich. Podobnie zresztą jest w Indiach, w Pakistanie, mimo wszystko, ze względu na ich wysoki poziom kształcenia, a przede wszystkim ze względu na szacunek dla osoby i zachowanie i troska o tę wolność religijną, gdzie nie ma prozelityzmu. Więc ci, którzy nam to zarzucają, chyba nie wiedzą, o czym mówią. I czas kończyć. Otóż wychodząc od słów Jezusa, Nie bój się, mała trzódko, to z Ewangelii Łukaszowej. Papież kończy adhortację stwierdzeniem. Tymi słowami Chrystusa pragnę zachęcić wszystkich duszpasterzy i wiernych chrześcijan na Bliskim Wschodzie do odważnego podtrzymywania płomienia miłości Bożej w Kościele oraz w ich środowiskach życia i działania. I dalej w zakończeniu Benedykt XVI wzywa cały Kościół, wszystkich chrześcijan na świecie, do odpowiedzialności za chrześcijańskie wspólnoty na Bliskim Wschodzie. Z uwagi właśnie na ową wspólnotowość, komunijność Kościoła i konieczność dawania świadectwa tej komunii. Chodzi o to, że nie możemy powiedzieć Bliski Wschód, Liban, Izrael czy inne kraje, to daleko, co nas tu obchodzi. My tu w Polsce mamy swoje problemy. Nie. Cały Kościół, wszyscy chrześcijanie, ponieważ należymy do jednej wspólnoty Kościoła, jesteśmy także odpowiedzialni za wspólnoty chrześcijańskie na Bliskim Wschodzie. Mamy je wspierać duchowo, modlitewnie, moralnie, ale także, jeśli trzeba, także materialnie. Podobnie jak Jan Paweł II, Benedykt XVI kończy swój dokument akcentem maryjnym, odwołując się do Matki Bożej Bolesnej. I pisze: Maryja, którą czci serdecznie cały Kościół, zarówno wschodu, jak i zachodu, pospieszy nam z macierzyńską pomocą. Najświętsza Maryja Panna, która żyła między nami, po raz kolejny przedstawi nasze potrzeby swemu boskiemu Synowi. Daje nam ona swego Syna. Posłuchajmy tej, która otwiera nas na nadzieję. Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Drogie Panie, ogólnie ta adhortacja tchnie nadzieją. Jej ton jest wyraźnie krzepiący, niosący nadzieję, ale nie jest też pozbawiona realistycznego patrzenia na trudną sytuację chrześcijan na Bliskim Wschodzie, za którą, jak wspomniałem, odpowiedzialny jest cały Kościół, a więc również osoby konsekrowane, które przecież są w sercu Kościoła. I tak jak zawsze, w celu pewnego podsumowania i pogłębienia i przyswojenia sobie przekazanych tutaj treści, stawiam trzy takie pytania do dalszej refleksji, zwłaszcza podczas adoracji. Po pierwsze, co najbardziej poruszyło mnie z prezentowanych treści adhortacji? Ja sobie zdaję sprawę, że tylko wybrałem niektóre fragmenty, ale mimo wszystko warto by postawić sobie to pytanie. Co mnie poruszyło z prezentowanych tutaj treści adhortacji? Po drugie, co uczynię w duchu braterstwa z chrześcijanami Bliskiego Wschodu dla umocnienia Kościoła na tej błogosławionej ziemi? Co uczynię, co mogę uczynić w duchu braterstwa z chrześcijanami Bliskiego Wschodu, aby umocnić Kościół na tej błogosławionej ziemi? I trzecie pytanie. W jaki sposób mogę dawać świadectwo wspólnoty mojego instytutu? W jaki sposób mogę dawać świadectwo, że jesteśmy wspólnotą, komunią w naszym instytucie?